Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Karolina Oponowicz, a razem ze mną dzisiaj autorka książki, bohaterki tego odcinka, czyli Iza Klementowska.
Dzień dobry.
A ta książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to Zapach trawy. Opowieści o dzieciach hipisów. Iza, czy ty napisałaś książkę o narkotykach?
Oczywiście. Oczywiście, że nie, drogie dzieci. Nie napisałam książki o narkotykach, ponieważ hipisie wszystkim się kojarzą właśnie z narkotykami i z wolną miłością. Oczywiście te substancje czynne były w ich życiu bardzo obecne, tak samo jak wolna miłość, ale jednak to nie było clue jakby bycia hipisem i chciałam troszeczkę ominąć te dwa tematy, żeby nie skupiać uwagi na tym, tylko po prostu na czymś zupełnie innym, na wychowaniu w rodzinie hipisowskiej.
Czyli ten tytuł jest, jak już się zdążyliśmy domyśleć, przewrotny, a nadała go swojej książce reporterka, dziennikarka, podróżniczka, autorka kilku książek reporterskich. To jest twoja piąta książka. Rzecz dzieje się na trzech różnych kontynentach? Bo mamy i Polskę, mamy i Indie, czyli Azję, i mamy Stany Zjednoczone.
Tak.
Ameryki Północnej.
Mamy również Hiszpanię, taki kawałeczek Hiszpanii. Właściwie piszę o tym na samym końcu. Chociaż to była jedna z pierwszych podróży, którą odbyłam.
Naprawdę?
Tak.
Ta z końca na początku?
Tak. Ta z końca była na początku, ponieważ ja tam wyjaśniam też dlaczego. Ponieważ chciałam odpocząć od pewnych jakby innych sytuacji, które były tutaj w Polsce. Chodzi mi o moją pracę nad poprzednią książką o uchodźcach i po prostu świat i Polska mi się wydawał wtedy taki strasznie czarny i po prostu wydawało mi się, że ludzie nie cierpią ludzi i w ogóle bez powodu. I chciałam znaleźć się po prostu w jakimś takim miejscu, które byłoby przyjaźniejsze. A że słyszałam o tej wiosce Beneficio koło Granady w Hiszpanii, więc po prostu pomyślałam sobie, to jest właśnie dobry moment i pojadę. No i pojechałam i rzeczywiście to, co zobaczyłam tam i to, co przeżyłam w sensie pozytywnego jakiegoś takiego odbioru mnie przez tych ludzi i mojego odbioru ich, to po prostu już jakby zostanie ze mną na zawsze. Także troszeczkę się od tego może i zaczęło, chociaż nie do końca.
No bo to jest taka wioska wolnych ludzi i wolnych dzieci. I wolnych rodziców.
Tak, i nawet wolnych wnuków, ponieważ tam już mieszkają trzy pokolenia. Tę wioskę założył pan, który wyjechał z Meksyku bodajże. I on był biologiem, profesorem biologii i w pewnym momencie po prostu stwierdził, że ten świat, w którym on żyje, pełen właściwie system, w którym on żyje, nie do końca mu pasuje, chociaż jeszcze w Meksyku nie są to takie struktury bardzo ścisłe. Nie za bardzo mu to pasuje i chciałby po prostu żyć jakby z tego, co sam uprawia i w ogóle jakby być wśród natury tak całkiem. No i on właściwie założył tę wioskę. Najpierw jakby tak u podnóża góry, ale ponieważ napływało tam strasznie dużo ludzi, no to przeniósł ją no, prawie 2000 metrów wyżej, w wysokie góry. No i on już tam mieszka ponad 40 lat, właściwie blisko 40 lat, nie ponad. Niektórzy mieszkają tam 20 lat, inni 10 lat, jeszcze inni 5 lat, niektórzy tylko 2 miesiące czy 2 tygodnie po prostu. Ale każdy tam może przybyć i każdy jest tam mile widziany, nie ma jakichś... Bo też niewiele osób jakby wie o tym, więc być może teraz, jak powiedziałam, to nagle tam się zjawią tabuny i po prostu będą mnie od czci wiary odżegnywać.
To nie życzę tego tej wiosce, ale życzę tego twojej książce, by jak najwięcej osób dowiedziało się o tej wiosce i w Polsce, i może na świecie. Trzymam kciuki za przykłady. Niech ona
Dziękuję
idzie w
bardzo.
Świat. Ale powiedz, to właśnie tam narodził się taki pomysł, żeby napisać książkę o rodzinach hipisów?
Właściwie nie. To była tylko taka jakby iskierka, która tak zapaliła jakby ten ogień i zaczęłam myśleć po prostu o kolejnej książce, ponieważ jakby hipisi, może powiem tak, może nie całe życie, ale prawie całe moje życie jakby gdzieś koło mnie krążyli po prostu. I ja znam wielu, szczególnie hipisów starszych. I też znam, no Anka, jedna z bohaterek właśnie mojej książki, ja się z nią bardzo dobrze znam. I pomyślałam sobie, że warto by było właśnie w tych czasach, które teraz są takie dosyć niepewnych, jeszcze teraz mamy te problemy właśnie z klimatem, jakby warto by było też powiedzieć o ludziach, którym zależy po prostu na tym, żeby świat był lepszy. Zależało im na tym, prawda? 40 lat teraz zależy ludziom ich pokroju, teraz znowu. wracamy do tych idei hipisowskich, wydaje mi się, czy new age'owych, jakby ktoś chciał inaczej to nazwać. Wydawało mi się, że już pracując właśnie nad książką o uchodźcach, jakby już miałam w głowie pomysł na tę książkę, żeby pokazać, co możemy zrobić jakby ze światem, gdzie można szukać tych ideologii, czy takich furtek, czy dróg, którymi możemy podążać, żeby coś zrobić lepiej dla naszej, dla ludzi, dla naszej planety, dla natury.
No i co odkryłaś, czy ci hipisi byli naiwniakami i marzycielami, jak śpiewał John Lennon w pięknym Imagine, czy też raczej może ich pomysł na życie teraz jest jeszcze bardziej aktualny?
Wydaje mi się, że ich pomysł na życie jest cały czas aktualny. Oczywiście oni w dalszym ciągu są marzycielami, przynajmniej ci, których znam, jakoś tak w pewnym momencie ten ruch hipisowski rzeczywiście troszeczkę zamarł. Hipisi starsi jakby założyli rodziny, wielu z nich wycofało się jakby z tego ruchu, wielu z nich zostało, czasami się wycofali przez narkotyki, ponieważ no niestety, ale to trochę ludzi zabrało po prostu, szczególnie te narkotyki, które były dostępne w Polsce, prawda, i nie były nie były jakieś takie przyjazne człowiekowi, że tak powiem. Ich troszeczkę to rozczarowało, że mimo tego, że oni chcą coś zrobić, to jednak nie da rady nic zrobić. Wydawało mi, znaczy tak słyszałam właśnie od tych hipisów starszych, że w pewnym momencie przyszło to rozczarowanie jednak, że my tu chcemy żyć takim wolnym życiem i chcemy coś zrobić, jakby szerzyć tę miłość, nie wojnę, szerzyć jakby wszystkie te dobre wartości, którymi oni akurat się jakby kierowali. I natrafili na jakiś taki mur, natrafili na mur tego mainstreamu, czyli na mur takiej codzienności, która po prostu nie pozwalała im jakby przejść dalej. I ludzi, którzy po prostu nie chcieli jakby ich troszeczkę słuchać i wielu też jakby pomyślało sobie, że dobra, możemy po prostu, może nie będziemy jakby bardzo aktywnie się pokazywać, ale będziemy robić swoje. I wielu z nich robi swoje. Takimi jakby, trochę jest taka podziemna jakby robota, ponieważ wielu z nich zajmuje się pomaganiem ludziom, zostali na przykład psychoterapeutami, czy masażystami, czy produkują jakieś roślinne środki, żeby ludziom pomagać. To są różne formy po prostu, które oni stosują, żeby ludziom pomóc. Wielu zostało na przykład joginami i uczą jogi, która jednak pozwala ludziom się trochę otworzyć, jakby zobaczyć świat i swoje życie trochę inaczej, zdystansować się, bo to im też na tym zależało, żeby zdystansować się.
Czyli używając takiego modnego ostatnio terminu, urealnili te swoje marzenia. Czy troszkę też te swoje ideały, przykroili je do tego naszego społeczeństwa. No ale niektórym tak się jakoś zrobiło, że poszli zupełnie odwrotną stronę. Mam tu oczywiście na myśli Ryszarda Terleckiego i marszałka Kuchcińskiego. Czy tak. Ty dzięki tej książce, czy też może po tej książce zrozumiałaś, co się takiego zdarzyło, że dwaj mężczyźni, którzy byli tak bardzo zaangażowani w ruch hipisowski, przeszli na stronę, która no nie ma wiele wspólnego z wolną miłością, w ogóle z wolnością, z szacunkiem, z różnorodnością.
Tak, to prawda. Ja nawet próbowałam w jakiś sposób się do nich dobić, no ale nie przebrnęłam przez biura poselskie po prostu tych panów, ale znam hipisów, którzy po prostu znają ich z tamtych czasów i wielu z nich mi jednak powtarzało, że oni, tak, oni byli hipisami w tamtym czasie, ale mimo wszystko jednak mieli te takie predyspozycje takie przywódcze, w sensie ciągnęło ich do tego, żeby przewodzić po prostu tym grupom, a hipisi chcieli od tego odejść po prostu, oni nie chcieli mieć lidera, oni chcieli po prostu każdemu dać jakby tę wolną wolę i wolność do wykonywania wszystkiego. Tam nie ma liderów, tam nie ma szufladkowania, tam nie ma, po prostu wolność jest od wszystkiego, od nazewnictwa również, bo oni sami się zastanawiali, czy można ich nazywać w ogóle hipisami. I każdy właściwie z nich mówi, czy ja w ogóle byłem hipisem, ale co to znaczy być hipisem? No nie w ogóle, czy musimy nas definiować akurat w jakiś tam sposób, więc ale o nich właśnie mówiono, że mieli takie cechy po prostu jakby może władcze, przywódcze i być może właśnie jakoś z wiekiem to też się troszeczkę rozwinęło.
No tak, no, marzyłabym o tym, żeby sobie jednak przypomnieli, nawet jeśli mają takie autorytarne zapędy, żeby sobie jednak przypomnieli o tych ideałach, które głosili.
No ja również też, tak.
Trzymamy za to kciuki, życie jest pełne niespodzianek, może im się też pewnego dnia odkręci. No ale właśnie, bo mówimy do tej pory o tym ruchu hipisowskim jako o czymś takim pięknym, dobrym. Już mam przed oczami te kwiaty we włosach, tych cudownych, uśmiechniętych ludzi. No ale twoja książka to nie jest opowieść o sielance. To jest opowieść o podszewce, albo też może o kuchni, o tym, co się jeszcze kryło, jakie były też konsekwencje dla wielu osób wyboru kipisowskiej drogi życia.
Tak, nie wiem, czy tu masz na myśli na przykład ojca Tomka, który wyjechał do Indii i no, zostawił po prostu syna. To jest jedna rzecz, ale tak, no większość hipisów z tym, właściwie no, większość, no, no, większość hipisów, z którymi rozmawiałam, ci, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, czy do Szwecji, czy w ogóle w jakieś inne kraje, no to oni wyjechali z Polski, ponieważ tutaj nie mogli jakby się realizować, po prostu to, nie mogli prowadzić takiego wolnego życia, jakie chcieli. Ale to też jakby jak przyjechali na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do Szwecji, na początku też nie potrafili się odnaleźć w tamtej rzeczywistości, która była kompletnie inna. To musimy przypomnieć, w Polsce był komunizm, tam wręcz odwrotnie, o 180 stopni była sytuacja inna. I wielu z nich sobie nie poradziło, jakby nie mogli robić tego, co tak naprawdę chcą, jakby musieli się troszeczkę podporządkować tamtym systemom trochę, chociaż tak bardzo od tego odbiegali. No i wydaje mi się, że to była jakaś taka mała cena, czy duża cena, to zależy jak na to spojrzeć, ponieważ po kilku latach, jak musieli się tam troszeczkę tak dostosować, to jednak zaczęli robić to, co robią. Jak na przykład Małgosia Urbanowicz, która tutaj jest jedną z moich bohaterek, no to ona jest artystką i ona robi takie różne jakieś biżuterie, inne rzeczy i uprawia własny ogródek, z którego robi przepiękne olejki i napary, z których ja również właśnie korzystałam.
I o których pięknie też pisałaś. I o zapachach.
Dziękuję. Tak, no i one pomagają naprawdę. To rzeczywiście trzeba tutaj powiedzieć, że to działa. Także dla nich też, dla wielu z tych ludzi ten ruch hipisowski był też takim, czy ten styl życia hipisowski, czy w ogóle bycie hipisem, jakkolwiek to nazwiemy, to była też taka bardzo ciężka czasami droga do poznania siebie, bo oni sobie dawali tę wolność, dawali sobie jakby możliwość bycia tym, kim chcieli być. I kiedy ma się taką wolność, dopiero wtedy jakby człowiek widzi, kim tak naprawdę jest. I wielu z nich na przykład po odkryciu, jakby właśnie tu mówiłam o Małgosie, ona też zrobiła sobie coś zupełnie innego. Najpierw jeździła tylko właśnie z hipisami po całej Polsce, pakowała się na te paki samochodów, nocowała na plaży i w ogóle śpiew i tańce i naprawdę cały czas zabawa. I ona to fantastycznie wspomina, ale w pewnym momencie po prostu ją to też tak, ona się tak zapędziła po prostu trochę i nie wiedziała, kim ona jest, bo ona była w tej grupie i jakby straciła taką swoją indywidualność i zaszyła się w lesie. I dopiero właśnie w tym lesie jakby zobaczyła, co jej dał ten ruch hipisowski i że ona jednak chyba chce troszeczkę w inną drogę pójść, zachowując te wszystkie wartości, którymi się ruch hipisowski charakteryzował. No i ona poszła w buddyzm, zen akurat, i była jedną z osób, które tworzyły jakby buddyzm zen tutaj w Polsce. I wielu hipisów właśnie poszło też w buddyzm czy w hinduizm. To była jakby taka naturalna droga, żeby szukać siebie dalej poprzez te właśnie religie czy style życia, bo to też buddyzm to nie jest religia, prawda? To jest bardziej filozofia.
Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówiłaś, bo rzeczywiście to jest też opowieść o tym, co się o takim urealnieniu właśnie i o tym, w jakich kierunkach te hipisowskie życia poszły, ale ja zadając to pytanie myślałam o rodzinach. Myślałam o rodzinach, wiesz, myślałam o tym, że no właśnie, konsekwencje tych wyborów były takie, że dzieci, które przychodziły na świat w tych rodzinach, no musiały dostosować się do bardzo specyficznych okoliczności. Znaczy dzieci mają to do siebie, że po prostu przychodzą na świat. Świat przyjmują takim, jaki jest przez wiele lat, a potem się zwykle odwracają od niego zupełnie i go negują. No ale tu rzeczywiście, bo wiesz, twoja książka, jak rozmawiałam z różnymi jej czytelnikami, bo już sporo osób ją przeczytało i dla każdej z tych osób ona jest zupełnie o czymś innym. I właśnie jest to o konfrontowaniu swoich ideałów z rzeczywistością właśnie, o jakimś poszukiwaniu swojej drogi. Jest też o takim, wiesz, zestawieniu Polski z tak zwaną zagranicą i o tym, jak to wyglądało w latach właśnie, nie wiem, 60. czy 70., a jak to wygląda teraz. Ale dla mnie ta książka przede wszystkim jest książką, albo może w pierwszej warstwie, jest książką o granicach rodzicielstwa właśnie. Wiesz, gdzie się ta nasza rodzicielska wolność kończy.
Tak, to prawda. Właśnie rozmawiałam z dziećmi hipisów, no to każdy z nich przeszedł swego rodzaju jakiś bunt. Każdy z nich rodził się właśnie w tej takiej totalnej swobodzie i wolności i zupełnie jakimś takim... Oni mieli ten świat i dla nich ten świat właśnie był taki. Jakby rodzina wyglądała tak, a nie inaczej, ponieważ ci rodzice mieli akurat podobnych sobie znajomych, więc oni się wszyscy znali i ten świat był taki sam jakby wszędzie. Oni podróżowali od domu do domu i te domy były jakby podobne, zachowania były podobne, więc ona myślała po prostu, że tak wygląda świat. Ona nie była w przedszkolu i dopiero poszła do szkoły, ponieważ jej rodzice stwierdzili, że dobrze, no to ją wyślemy, w odróżnieniu od rodziców Jacka, którzy nie chcieli ich posłać do szkoły. No i Anka po prostu się zderzyła z jakimś takim systemem szkolnym, ale też z zachowaniem po prostu innym. Dzieci się zachowywały jakby zupełnie inaczej. Dzieci były takie bardziej potulne, bardziej grzeczne. Ona była taka po prostu... Ona w domu potrafiła, znaczy nie musiała pytać o zgodę na to, żeby się zapytać, a w szkole nagle po prostu to się wydarzyło. Ona nie musiała siedzieć w jednym miejscu 45 minut, co było dla niej nie do przejścia i czasami wychodziła z klasy, ponieważ już nie mogła. Po prostu jakby ta dyscyplina i swego rodzaju reżim, który dla innych dzieciaków był taki, no po prostu tak ma być i już, to dla niej był trochę nie do przejścia. I to zresztą nie tylko dla niej. Jak rozmawiałam właśnie z dziećmi hipisów, no to jakby szkoła było takim jakby potrząśnieniem nimi, jakimś takim zderzeniem po prostu dwóch różnych światów. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to już jak zaczęły te dzieciaki dorastać, jak już tam miały 10-12 lat, to już i widziały jakby jak wyglądają inne rodziny, gdzie indziej, one zaczęły jakby tak, ponieważ wszystko im było praktycznie niby wolno, one nie miały tych ram takich właśnie, które jak mówią psychologowie, wielu psychologów mówi, że dzieci no, trzeba obdarzać miłością, ale też dać takie ramy, żeby one wiedziały, jak mają się poruszać trochę w świecie. I oni troszeczkę nie wiedzieli. I wielu z nich, jak rozmawiałam, miało jakieś takie później, jak już byli dorośli, miało takie pretensje do swoich rodziców, że jednak tego tak trochę zabrakło, bo oni byli tacy, szkoła była innym światem, to wszystko, co się działo wokół nich, było zupełnie inne niż było w domu. Jakby po prostu przechodzili z jednego świata do drugiego. Tu Anka właśnie, o której piszę, no to ona w pewnym momencie jako tam 7-8-latka, no to zaczęła oszukiwać jednych i drugich. W sensie chowała mundurek do chlebaka i żeby mama nie widziała, że ona bierze po prostu mundurek do szkoły i zakładała ten mundurek wchodząc do szkoły. I jak wychodziła ze szkoły, to od razu go ściągała, żeby mama nie zauważyła, że ona chodziła. Ona próbowała się jakby dostosować do tych dwóch światów i to wprowadzało jakby taki trochę zamęt w jej głowę. Taka się czuła po prostu ani tu, ani tu i taka nie wiedziała w ogóle, kim ona jest przez dłuższy czas. I teraz na przykład, no już jest dorosłą kobietą po 40 i ona ma takie właśnie bardzo uporządkowane życie. Właśnie wydaje mi się, że być może dlatego, właśnie, że jej dzieciństwo było takie bardzo nieuporządkowane, chociaż ona tam widzi jakieś styczne ze swoimi rówieśnikami, że jednak pewne rzeczy tam były takie same, ale mimo wszystko jednak już nie ma żalu do swoich rodziców. Mówi, że właściwie wiele im zawdzięcza i że jest im bardzo wdzięczna za takie dzieciństwo, jakie miała, ale mimo wszystko jak dorastała, było jej ciężko.
Wiesz, żyjemy w takich czasach, gdzie wielu rodziców, szczególnie tych mieszkających w miastach, zachwyca się leśnymi przedszkolami, zachwyca się takim właśnie rodzicielstwem bliskości, zachwyca się tym, że dzieci mogą same eksperymentować, eksplorować, dokonywać wyborów i to jest super. I pod tym względem dzieci hipisów no, miały fantastycznie.
Tak.
Tym bardziej, że to, że oni rzeczywiście zwykle, te ich rodziny zwykle żyły gdzieś tam na obrzeżach miast albo w ogóle na wsi, w lesie, albo wręcz na stu.
Tak.
Bo takie modele też były, więc te dzieciaki małe no, miały mnóstwo doznań, mnóstwo dobrych ludzi wokół siebie. No ale mamy tam też takie smutne prywatne historie. Mamy historię na przykład brata Jacka, jednym z takich głównych bohaterów, można by powiedzieć, tak, przynajmniej polskiej części jest Jacek, który w zasadzie żyje po hipisowsku, ale którego brat na tym etapie konfrontacji życia hipisowskiego z życiem tak zwanym zwyczajnym, no nie wytrzymał i popadł w alkoholizm i to jego życie się rozpadło na kawałki. Ale Jacek dalej żyje, znaczy dalej, Jacek, podobnie jak jego rodzice, żyje z żoną i z dziećmi w lesie, trzyma dzieci z dala od telefonu komórkowego i taki dosyć rygorystyczne ma podejście do tych swoich hipisowskich zasad, jakkolwiek dziwnie to brzmi.
Tak, rzeczywiście można by było tak na to spojrzeć, że on odmawiając dzieciom na przykład, bo one nie wiedzą, co to jest laptop, nie wiedzą, co to jest telewizor, one są małe jeszcze, to jest jakby też inna kwestia, tam kilkulatki, 7-8 lat teraz chyba będą miały jakoś. Więc one tego nie znają. Jak zobaczyły mój telefon komórkowy, to po prostu otworzyły buzię ze zdziwienia i tak patrzyły na ten ekran, który się tak zaświecił nagle, więc to dla nich... I tu rzeczywiście można by było pomyśleć, że on w takim razie stawia ramy, ale jakieś takie zupełnie inne, prawda?
Takie odjechane zupełnie.
On poszedł na ustępstwo i założył baterie słoneczne, więc po prostu jakby pewną, ale te też baterie słoneczne, to też to jest bateria słoneczna, czyli to jest czerpanie z natury. Mimo technologii, która jest tam nałożona na dach, no to jednak czerpie z natury. Jego brat rzeczywiście, on kiedy poszedł do szkoły, oni tam mają chyba 2 lata różnicy między nimi jest. Kompletnie sobie nie poradził, tak jak Anka jakby nie potrafił zrozumieć jakby zasad, którymi, według których działa szkoła. Anka sobie poradziła w sensie, że dostosowała się tu i była inna trochę w szkole, inna.